Rozdział 44. Nasze gospodarstwo. Dziwnym mi się wydało, po upływie miodowego miesiąca, znaleźć się z Dorą w małym naszym domku. Wyszedłem był z powszedniego trybu życia, zaniedbałem zajęcia, samą zajęty miłością. Dziwnym mi się zdawało mieć ją ciągle przy sobie, nie potrzebować wychodzić z domu, by ją zobaczyć, nie tęsknić za nią, nie pisywać do niej, nie gubić się w planach i wykrętach, by spędzić z nią sam na sam chwil kilka. Czasem wieczorem, odrywając oczy od pracy i widząc ją siedzącą naprzeciw mnie, dziwiłem się, że tak pozostała sama ze mną i nikt nic na to powiedzieć nie może. Minął okres narzeczeństwa. Pozostaliśmy we dwoje. Wolno nam było i trzeba podobać się sobie wzajemnie. Zawsze. Gdy mnie posiedzenia parlamentu zatrzymywały do późna poza domem, wracałem dziwiąc się na samą myśl, że Dora mnie czeka. Dziwiłem się, gdy wychodziła mi naprzeciw i gdyśmy we dwoje zasiadali do wieczerzy. Zdumiewałem się, gdy zawijała w obecności mojej włosy w papiloty. Przywyknąć do tego nie mogłem. Chyba para ptasząt, które nie orzą i nie sieją, tyle co my, Dora i ja, wiedzieć mogła o praktycznej stronie życia. Mieliśmy służącą i ta prowadziła całe gospodarstwo. Posądzałem Marię Annę, że jest nieodrodną córką chyba samej pani Krupp. Miała talent zmieniania domu w piekło. Nazywała się Paragon i wszystko w niej odpowiadało tej nazwie. Posiadała obszerne świadectwa przeróżnych uzdolnień i doskonałości. Była to niewiasta dojrzała, o surowej powierzchowności, cała w krostach. Posiadała w gwardii kuzyna o nieskończenie długich piszczelach. Nie mieścił się w mundurze, a w małym naszym domku robił wrażenie olbrzyma, że zaś ściany nie odznaczały się szczególną grubością, sapanie jego rozchodziło się z kuchni po całym domu. Świadectwa opiewały nadto uczciwość i wstrzemięźliwość skarbu, co się nam dostał w udziale. Musiała widocznie być chora wtedy, kiedy mnie widział z butelką przy ustach. I dzięki to zapewne ulicznemu stróżowi ginęły nasze łyżeczki do herbaty. Przygniatała nas, bądź co bądź, całym ciężarem swej doskonałości. Czuliśmy nasze niedoświadczenie i niezaradność. Pozostawaliśmy na jej łasce, a raczej niełasce, gdyż wspaniałomyślność nie wchodziła w skład tej doskonałości. Ona to była powodem pierwszej naszej sprzeczki. Kochanie, rzekłem raz do Dory, jak uważasz, czy Maria Anna ma jakiekolwiek wyobrażenie o czasie? Czemu, Daddy? Spytała Dora, podnosząc zdziwione oczy. Bo już piąta, kochanie, a mieliśmy jeść obiad o czwartej. Dora spojrzała na zegar i zauważyła, że musi się spieszyć. Przeciwnie, zauważyłem, wyjmując zegarek z kieszeni, opóźnia się o 5 minut. Żoneczka usiadła mi na kolana i dla uspokojenia zaczęła rysować ołówkiem różne linie i wykrzykniki na moim czole i nosie. Było to istotnie bardzo przyjemne, lecz niestety nienasycające. Po kilku chwilach odezwałem się. Czy nie upomniałabyś Marianny? Nie, nie, za nic do Eddie. Czemu nie, kochanie? Bo jestem gąską i ona wie to aż nadto dobrze. Zmarszczyłem brwi. O, już ten brzydki grymas! Śmiała się Dora, śliniąc ołówek w różowych swych usteczkach dla lepszego oznaczenia na mym czole linii brzydkiego grymasu. Byłem zachwycony. Teraz, wołała, chłopczyk mój grzeczny, z uśmiechem mu bardziej do twarzy. Duszko, kochanie! Nie, nie, nie pozwalam! Ty, sinobrody! Kochanie moje, rzekłem. Musimy czasem porozmawiać poważnie. Usiądź tu przy mnie bliżej i oddaj mi ołówek. Dobrze. Otóż, miła, drobna jej rączka tonęła w mojej. Jakże mała była jej ślubna obrączka. Otóż trudno się, widzisz, obejść bez obiadu. Nie, odrzekła cicho. Drżysz, Doro? Co ci? Gniewasz się na mnie? Ja? Chcę tylko porozmawiać z tobą rozsądnie. To jeszcze gorsze od gniewu, wybuchnęła. Ja nie po to wychodziłam za mąż, aby rozmawiać rozsądnie. Jeśli chciałeś ze mną niebogą rozsądnie rozmawiać, trzeba było uprzedzić. Niedobry. Chciałem ją przekonać. odwróciła się ode mnie, potrząsając loczkami i powtarzając ustawicznie: niedobry, okrutny. Nie wiedziałem, co począć. Przeszedłem się parę razy po pokoju. Doro, kochana. Nie, nie jestem kochana. Żałujesz zapewne, żeś się ze mną ożenił. Inaczej nie przemawiałbyś mi do rozsądku. Oskarżenie to było tak niesprawiedliwe, że musiałem wziąć je poważnie. Bzdurzysz i udajesz dzieciątko, Doro, rzekłem. Przypomnij sobie, wczoraj musiałem wyjść o naznaczonej godzinie i nie mogłem skończyć obiadu. A onegdaj byłem niezdrów, gdyż jadłem niedogotowane potrawy. Dziś, jak mi się wydaje, wcale nie dostanę obiadu, a śniadania doczekać się było niepodobna, bo woda nie chciała się zagotować. Nie wyrzucam ci tego, duszko, mówię tylko po prostu, że to niezbyt przyjemne. O, niedobry, okrutny, płakała Dora. Mówi, że jestem nieznośną żoną. Doro, kiedyż to mówiłem? Czyż nie mówiłeś, że mnie przyjemna? Mówiłem, że nasze gospodarstwo nieprzyjemne. Na jedno to wychodzi. Przekonana snać o tym była, gdyż płakała gorzko. Przeszedłem się znów po pokoju. Byłem w rozpaczy. Rozbiłbym sobie głowę o ścianę, tak gorzkie czułem wyrzuty sumienia. Usiadłem przy Dorze. Nie, Doro, droga moja, żadnych ci nie czynię wyrzutów. Obojeśmy niedoświadczeni i obojgu wiele pozostaje do nabycia. Chciałem cię tylko, luba moja, przekonać. Postanowiłem raz był przecie sprawę tę załatwić. Żeś powinna pilnować służącej. Rządzić domem. I ty mi to możesz wyrzucać, szlochała Dora. Czyż nie wiesz, że onegdaj, jak tylko posłyszałam, że lubisz rybę, poszłam sama, Bóg wie jak daleko, by ci zgotować taką niespodziankę? I wdzięczny ci byłem. Tak wdzięczny, że nie wspomniałem nawet, że kupiony łosoś wystarczyłby na 6 osób i kosztował więcej, niż wydawać możemy. A zdawałeś się zadowolonym, westchnęła Dora. Nazwałeś mnie myszką i teraz cię, jeśli chcesz, 1000-krotnie tak nazwę. Serduszko jej do żywego snać było zadraśnięte, bo się nie dawała pocieszyć. Szlochała i wzdychała, a mnie, jako winowajce biedy, sumienie gryzło. Musiałem przy tym wyjść. Wróciłem późno i cały wieczór nie miałem spokoju. Zdawało mi się, żem popełnił monstrualną zbrodnię. Wróciłem do domu po północy i przestraszyłem się bardzo, zastawszy ciotkę. Cóż się stało? Zawołałem. Uspokój się, chłopcze, mówiła. Kwiatek nasz był nie w humorze, więc dotrzymywałam jej towarzystwa. Oto wszystko. Opuściłem głowę, byłem pognębiony. Czułem, że mnie ciotka nie spuszcza z oka. Widocznie też była niespokojna. Upewniam cię, ciotko, mówiłem, żem się dręczył cały wieczór, wiedząc, że się tu Dora martwi. Upewniam cię, żem się chciał z nią zgodnie i łagodnie rozmówić na temat naszego gospodarstwa i nie przypuszczałem, że się obrazi. Ciotka wstrząsnęła zachęcająco głową. Powinieneś się uzbroić w cierpliwość, trot. Zapewne. Niebo biorę na świadka, żem tylko chciał być rozsądnym. Wierzę. Cóż, kwiatek nasz bardzo delikatny, lada powie w wiatru zważyć go może. Pamiętaj o tym, kochany mój chłopcze. Jakże wdzięczny byłem ciotce w głębi serca za jej dobroć i pobłażanie dla Dory. Może byś, kochana ciotko, przerwałem milczące wpatrywanie się w ogień, może byś sama zwróciła uwagę Dory na te domowe sprawy. Nie, trot, nie proś mnie nawet o to. Odrzekła takim głosem, żem podniósł głowę. Oglądając się poza siebie, mówiła, myślę o tych, których już wśród nas nie ma, a z którymi powinnam była na lepszej pozostawać stopie. Jeśli sąd mój o małżeństwie bywał za srogi, wina to własnego mego gorzkiego doświadczenia, ale nie w tym rzecz. Byłam przez lat wiele ostrym sędzią, a dziwaczka jestem po dziś dzień i pozostanę taka, lecz z tobą, trot, wzajemnieśmy dobrze na siebie wpłynęli. Ty mi przynajmniej, dziecko, wiele, wiele zrobiłeś dobrego i poróżnić się z tobą nie chcę. Może to być kiedy, kochana ciotko, mowa o poróżnieniu między nami? Dziecko jesteś, mówiła ciotka, układając starannie fałdy sukni. Nie trzeba być jasnowidzącą, aby wiedzieć, czym by się skończyło moje wmieszanie się w wasze domowe sprawy. Moją rzeczą pieścić naszą kotkę, starać się, aby była wesoła i swobodna. Przypomnij sobie, trot, własne dzieciństwo. Powtórne małżeństwo swej matki. O wiele lepiej byłoby, jeśli by nikt pomiędzy wami nie stawał. Ciotka miała słuszność. Wdzięczny jej tylko być mogłem. Ha! Ciągnęła. Nie trać odwagi. Jesteśmy u samego początku, a Rzym nie od razu zbudowany został. Nikt na wybór twój nie wpływał. Po czole ciotki przemknął cień, lecz po chwili mówiła z zupełną pogodą. I wybrałeś sobie śliczną, kochającą istotkę. Obowiązkiem twym i największą, wiem to i wcale ci nie prawię kazania, przyjemnością być winno i będzie radowanie się zaletami, które żona twa posiada, nie zaś wyszukiwanie tych, na których jej zbywa. Jeśli możesz, rozwiń w niej te, których braknie, lecz, tu ciotka potarła koniec nosa, przywykaj raczej obchodzić się bez nich. W każdym razie przyszłość od was samych zależy, nikt wam pomóc, nikt się pomiędzy was mieszać nie może i nie powinien. Takie jest małżeństwo, dziecko moje. Niechże nieba mają was w swej pieczy. Mówiąc to, pocałowała mnie. A teraz, dodała, zapal mi latarnię i odprowadź mnie do bramki. Pomiędzy naszymi dwoma domkami było przejście przez ogród. Uściśnij ode mnie na dobranoc nasz kwiatek i pamiętaj, abyś mnie nigdy tu nie wzywał jako stracha. Dość mi być strachem dla samej siebie. Zawiązała chustkę na głowie i wyszliśmy razem. Gdy stojąc we własnym już ogródku podniosła latarnię w górę, by oświetlić sobie drogę, zdawało mi się, żem znów dostrzegł w jej twarzy cień niepokoju. Nie zastanawiałem się jednak nad tym. Słowa jej pobudziły mnie po raz pierwszy do myślenia, że istotnie musimy z Dorą sami sobie budować przyszłość, na niczyją nie licząc pomoc. Dora w pantofelkach wyszła na moje spotkanie. Rzuciła mi się z płaczem na szyję, przyznając, że była przekorna, ale bom był taki zły, okrutny, bez serca. Przyznałem wszystko, co chciała. I postanowiliśmy w najlepszej wierze, że pierwsza ta sprzeczka będzie zarazem ostatnią. Służące były istną naszą domową klęską. Kuzyn Marii Anny zbiegł z pułku i ukrywał się, jak się okazało, w naszej spiżarni, zanim nie został schwytany przez towarzyszy broni. Tego już było zanadto. Wypowiedziałem służbę Marii Annie i zdziwiłem się spokojowi, z jakim to przyjęła. Później dopiero dostrzegłem brak łyżeczek i spadły na mnie różne dawne, w przekonaniu mym zapłacone, rachunki. Po Marii Annie przyszła do nas na służbę pani Kidgerberry, najstarsza z mieszkanek Kentish Town. Wyborna jakoby sprzątaczka, której jednak wiek i siły nie dozwalały spełniać przyjętych na się obowiązków. Po pani Kingerberry nastąpiła inna doskonałość. Wcale znośna zresztą kobiecina, która te tylko miała wadę, że co dzień przewracała się niosąc tacę z naczyniem. Ustawiczne i niezliczone szkody zmusiły nas odprawić ją i wrócić do pani Kingerberry. Przebraliśmy cały zastęp niezdolnych, zanim natrafiliśmy na młodą i ładną dziewczynę, która uczęszczając na jarmarki, stroiła się w kapelusze Dory. Wszyscy nas wszędzie oszukiwali. W sklepach dawano nam najgorsze towary. Raki bywały puste, mięso łykowate, bochenki chleba wypróżnione. Sam zasięgałem rady kucharskiej książki co do smażenia pieczeni. Próżno! Pieczeń zawsze bywała twarda. Wszystko zresztą spalone lub surowe. Przekonałem się, że niepowodzenie kosztowało drożej od bankietowania, a przeglądając rachunki kupców, doszedłem do wniosku, żeśmy mogli wybrukować ulicę osełkami masła. Tyle go u nas wychodziło. Co do pieprzu, jeśliśmy nie podtrzymywali sami handlu tym artykułem, to pewno kilka rodzin musiało się bez niego z przyczyny nadmiernej naszej konsumpcji obchodzić, a jednak spiżarnia świeciła pustkami. Nie nam jednym zapewne zdarzało się przyjmować przeprosiny i tłumaczenia praczki za poszarpaną i zagubioną bieliznę, czy też płacić karę i słuchać wymysłów komisarza policyjnego, gdy sadze zapaliły się w kominie. Specjalne jednak szczęście mieliśmy do amatorek spirytualiów. I nie wiem, ile zapłaciłem butelek rumu, ginu, wódki zapisanych w pobliskich szynkach na imię mej żony. Pierwszym naszym gospodarskim występem był obiad dla Treadlesa. Zaprosiłem go, spotkawszy się z nim w mieście, że zaś chętnie przyjął zaproszenie, napisałem natychmiast do Dory, że go po południu przyprowadzę z sobą. Pogoda była prześliczna. Idąc, rozmawialiśmy ciągle o moim szczęściu. Treadles całkowicie był nim przejęty. Mówił, że nie pojmuje już większej dla siebie radości niż mieć takie jak ja, domowe ognisko, a przy nim czekającą go Zofię. Najbardziej wymagający człowiek byłby zadowolony z gosposi, która zasiadła z nami do stołu. Jadalnia, co prawda, mogła być obszerniejsza. Nie wiem, jak to się działo, lecz pokój był zawsze przepełniony i Nie sposób było coś znaleźć. Może dlatego zresztą i rzecz żadna, oprócz pagody Jeepa, o którą zawsze zawadzić wypadało, nie miała przeznaczonego miejsca. W danym wypadku Traddles tak był ściśnięty pagodą, gitarą Dory, jej sztalugą, moim biurkiem, że pomimo jego upewnień pełno miejsca, podziwiać tylko mogłem zręczność, z jaką posuwał ściśnięte łokcie. Życzyłbym też sobie, aby Jeep mniej chodził po stole i nie pakował nosa do talerzy, a łap do półmisków. W danym wypadku uważał za obowiązek blokować Traddlesa, warczeć za każdym kawałkiem, który przyjaciel mój połykał, lub drapać Tomcia po rękawie i pozbawiać go najsmakowitszych kąsków. Znając tkliwość Dory i słabość jej dla ulubieńca, nie sprzeciwiałem się temu. Z tegoż samego powodu nie mówiłem ani słowa o harcach półmisków ze stołu na posadzkę, o niezachęcającym wyglądzie obitych karafek, o gromadzeniu się przed Traddlesem talerzy i sosierek. Gdym zabrał się do krojenia przypalonej pieczeni, zdziwił mnie osobliwy kształt pieczeni, jak gdyby ktoś uparł się, by sprowadzać dla nas tak zły gatunek baraniny, ale milczałem, nie dzieląc się z nikim mymi wrażeniami. Co tam masz na tym półmisku, duszko? Spytałem wreszcie. Dora mrugała na mnie porozumiewawczo. Ostrygi, rzekła nieśmiało. Więc i o tym pomyślałaś, gosposiu luba? Zawołałem uradowany. Tak, Daddy, wybornie, wiem, że je Traddles lubi. Tak, mówiła potrząsając loczkami. Kupiłam całą baryłkę. Kupiec upewniał, że są doskonałe, ale boję się, coś się stało. Niezupełnie zdają się dobre. W oczach Dory mieniły się łzy. Źle są otwarte, uspokajałem ją. Podnieś wierzchnią skorupkę. Ależ kiedy się nie udaje, mówiła mieszając się coraz bardziej. Wiesz co? Wtrącił, przypatrzywszy się ostrygom Traddles. Są doskonałe, ale nigdy, jak widzę, nie były otwarte. Istotnie, nie były otwarte i nie posiadaliśmy potrzebnych na to nożyków. Patrzaliśmy tedy na ostrygi, a jedliśmy baraninę z kaparami. Zjedliśmy do ostatniego kąska, a gdybym się nie sprzeciwił, poczciwy Traddles przez uprzejmość i w celu pokazania, jak mu nasz obiad smakuje, połknąłby cały półmisek surowego mięsa. Byłaby to już zbytnia na ołtarzu przyjaźni złożona ofiara. Szczęściem posiadaliśmy resztki szynki dla dokończenia nieposilnego obiadu. Żoneczka moja tak była zmieszana, tak wystraszonymi oczyma na mnie patrzała, tak się ucieszyła, widząc, z jaką pokorą znoszę szereg tych przeciwności. Najprzyjemniejszy spędziliśmy wieczór. Dora opierała się o me krzesło, gdyśmy z Traddlesem popijali wino, szepcąc mi co chwila na ucho, że jestem poczciwy, dobry chłopiec, bom się nie gniewał, nie zrzymał. Nalewała nam herbatę z właściwym sobie wdziękiem w malutkie lalczynę, które sama wybrała filiżanki. Któż by przy tym zarzucić mógł chińskiemu napojowi smak nieosobliwy? Zagraliśmy z Traddlesem partię wista, a Dora tymczasem śpiewała przy gitarze. Znów mi się miłość, małżeństwo wydały snem rozkosznym. Dawnoż to było, gdy mnie pierwszy raz tak śpiewającą słyszał. Po wyjściu Traddlesa żona moja przysunęła się do mnie. Smutno mi, Daddy. Naucz mnie być dobrą gosposią. Przede wszystkim sam się muszę wyuczyć. Nie lepszym od ciebie, droga moja. Jestem gospodarzem. Aha, ty to się nauczysz. Tyś mądry. Bredzisz, myszko. Chciałabym, ozwała się po długim milczeniu, wyjechać gdzie na wieś, na calusieńki okrągły rok, mieszkać z Agnieszką. Trzymała skrzyżowane na mym ramieniu ręce, opierając o nie brodę i podnosząc na mnie błękitne oczy. Dlaczego? Spytałem. Bo by mnie wyuczyła, poprawiłabym się przy niej. Wszystko ma swą rację, kochanie. Agnieszkę wychował tak jej ojciec. Od dzieciństwa była taką, jaką ją dziś znamy. Czy będziesz mnie nazywał imieniem, które sobie wymyśliłam? Spytała Dora, nie zmieniając pozycji. Powiedz, prosiłem z uśmiechem. To taka zabawna nazwa, odrzekła potrząsając loczkami. Dziecinna żona. Śmiejąc się, pytałem mą dziecinną żonę, skąd jej na myśl przyszła ta dziwaczna nazwa. Zbliżyła twarz swą do mojej, nachylając rączkami moją głowę. Ja nie chcę, ty brzydki niedobry, żebyś imieniem tym zastąpił własne moje imię i wołał tak na Dorę. Chcę, abyś myśląc o mnie miał mnie za dziecinną żonę. Chcę, abyś, gdy ci przyjdzie chętka rozgniewać się, mówił sobie, nie warto, toż to dziecinna żona. Gdy cię zniecierpliwię, mów sobie, wszak wiedziałem od dawna, że mam dziecinną żonę, a gdy nie będę taką, jaką byś mnie widzieć pragnął, a pewna jestem, że nigdy nie będę, powiedz sobie, jednakże moja dziecinna żona kocha mnie z całego serca. Nie, nie brałem jej nigdy na serio, byłobyż to możliwe? Lecz kochające, tkliwe jej serce rozradowało się wszystkim, co mi jej na to powiedział. Prawdziwa to była dziecinna żona. Usiadła na ziemi, koło pagody jeepa, wszystkie trącając z kolei dzwonki za karę, jak mówiła, bo jeep był niegrzeczny. Rozespany jeep nie chciał się nawet gniewać na dzwonki. Słowa Dory, prośba jej, silne na mnie wywarły wrażenie. Dziś jeszcze z ćmy czasu wywołuje wdzięczny wizerunek mojej ukochanej. Czuję jej drobne rączęta splecione na mym ramieniu. Widzę wzniesione ku mnie spojrzenie. Słyszę pieszczotliwe słowa. Nie odpowiedziałem na nie tak, jak odpowiedzieć powinienem. Młody i niedoświadczony byłem. Lecz znalazły one drogę do mego serca. Wkrótce potem Dora oznajmiła mi, że będzie doskonałą gospodynią. Przygotowała zeszyty rachunkowe, notatniki, zszyła nawet porwane przez jeepa stronice kucharskiej książki. Słowem, wszelkich dokładała starań, aby się, jak mawiała, poprawić. Cóż, liczby, te niegodziwe liczby, nigdy, tak jak przedtem, nie chciały się schodzić. A gdy wpisała parę notatek w notatniku, jeep wlazł z łapami i zatarł, wszystko ogonkiem. Drobne jej paluszki powalane były atramentem. Oto jedyny rezultat jej usiłowań. Czasem, gdym pracował wieczorem w domu, pracowałem zaś wiele i imię moje zaczynało być znane wśród pisarzy, odkładałem pióro, przypatrując się mej dziecinnej żonie i jej usiłowaniom poprawy. Przede wszystkim przynosiła rachunkową księgę, kładła ją na stole, otwierała w miejscu, które jeep w przeddzień był zatarł i wołała psa, by mu to pokazać. Za karę brzydki, niegodziwy jeep miewał nosek umorusany atramentem. Dobrze mu tak, niech będzie grzeczny. Następnie układała jeepa na stole lub kazała mu udawać lwa. Była to ulubiona jej sztuczka, chociaż co prawda, jakąkolwiek by jeep przyjmował pozę, trudno było dopatrzyć się w nim podobieństwa do króla pustyni. Czasem jeep był posłuszny. Często jednak uciekał i chował się pod kanapę. Wówczas Dora brała pióro. Włosek jakiś przeszkadzał pisać. Szła szukać drugiego pióra. Papier zalewał, pióro skrzypiało i miła moja mawiała cichutko do siebie, co za nieznośne pióro. Przeszkadza do Edi. Kończyło się odrzuceniem pióra i książki rachunkowej, którą śmiejąc się w głos ciskała we lwa. To jest w jeepa. Czasem znów, gdy była w bardzo poważnym nastroju, siadała z rachunkami, kartkami i innymi dokumentami, podobnymi raczej do papilotów niż do rachunków. Porównywała je. Liczyła paluszkiem prawej ręki na paluszkach lewej, a nie mogąc się doliczyć, wyglądała tak zafrasowana, zasępiona. Oczywiście musiałem jej przyjść z pomocą. Cóż tam, Doro? Spoglądała na mnie smutnie. Nie schodzą się. W głowie mi się mąci i zaczyna boleć. Poczekaj, spróbujemy razem. Zejdą się może. Zaczynałem wyjaśniać, a Dora słuchała uważnie przez całe nieraz 5 minut. Po 5 minutach stawała się roztargniona, ziewała, potrząsała loczkami. Gładziła moje włosy, wyciągała kołnierzyki, przekrzywiała mi twarz. Jeśli mimo te zaczepki przeciągałem rachunki, zasępiała się. W coraz większe popadała roztargnienie, a mnie stopniowo zaczynały nękać wyrzuty sumienia. Przypomniała mi się dawniejsza wesołość i swoboda mej dziecinnej żony. Odkładałem tedy pióro i sam pierwszy prosiłem o gitarę. Pracy miałem nawał, kłopotów trochę, lecz chowałem to w sobie, nie chcąc zachmurzać czoła Dory. Nie miałem zapewne racji. Widzę to teraz, przerzucając karty mego sumienia i życia. Czuję, że mi w sercu pozostało stare jakieś puste miejsce, a świadomość ta napełnia mnie smutkiem, choć nie goryczą. Często przechadzając się w dni pogodne i przypominając sobie złotą wiosnę mej młodości, widzę, że mi w szczęściu mym brakowało czegoś. Braki te utonęły jednak w mgle przeszłości, obecnej nie omraczając chwili. Wówczas już czułem, że wolałbym znaleźć w żonie doradcę, przyjaciółkę, oparcie, że mnie raz potrzebował zachęty, rady. Rozumiem jednak, że połączenie takie było nieosiągalnym szczęściem na tej ziemi. Zaiste nader młodym byłem małżonkiem, niedoświadczonym, obeznanym tylko z wypadkami i smutkami, o których była mowa w tym pamiętniku. Jeśli zatem popełniałem omyłki, to z przywiązania oraz z braku doświadczenia. Przekonany o tym jestem i to mnie uspokaja. Niedoświadczony i pełen przywiązania, wziąłem na własne barki cały ciężar trosk domowych. Gospodarstwo szło uprzednim trybem, więcej niż kulawo, lecz przywykłem do tego, a Dora cieszyła się, widząc mnie pozornie zadowolonym. Wróciła jej uprzednia dziecięca swoboda i wesołość. Bawiła się drobnostkami i śmiała całe dni. Gdy w parlamencie przedłużały się rozprawy i późno w noc wracałem do domu, Dora zwykła wybiegać na me spotkanie. Gdy spędzałem wieczory w domu pisząc, siadywała przy mnie, nie zważając na spóźnioną porę, cichutko, tak cicho, że mię posądzał nieraz, że się zdrzemnęła. Lecz dość mi było podnieść wzrok, by się spotkać z rozbłysłym, błękitnym jej spojrzeniem. O chłopcze ty mój, chłopcze, powiedziała raz, gdym zamykał szufladę biurka. O dziewczę ty moje, dziewczę. Malutka, odrzekłem całując ją. Tobie to już dawno pora spać. Nie odsyłaj mnie do łóżeczka, prosiła tuląc się do mnie. Doro, czułem jej łzy na mej szyi. Doro, co ci jest? Czujesz się niezdrowa, nieszczęśliwa? Zdrowa jestem, szczęśliwa, lecz powiedz, że nie będziesz odsyłał mnie spać, dopóki sam piszesz. Przyjemny widok dla twych pięknych oczu i to o północy. A piękne mam oczy? Pytała, uśmiechając się poprzez łzy. O, ty mała zalotnico. Nie, nie była zalotna ani próżna, wiedziałem to. Chciała mi się tylko podobać. Jeśli tedy ładne mam oczy, mówiła, zostanę i będę zawsze patrzeć, jak piszesz. Naprawdę więc uważasz moje oczy za ładne? Bardzo ładne. Dobrze. Nie będziesz mnie już odsyłał do łóżka? Czuwanie nie zdwoi, Doro, ich blasku. Owszem, nieznośny chłopcze, wiem, że jak tu będę, to nie zapomnisz o mnie, snując wszystkie te bajki, które wypisujesz. Czy się nie zagniewasz, gdy ci powiem coś bardzo, ale to bardzo niedorzecznego? Kończyła, podnosząc ku mnie twarzyczkę. Co takiego, czarodziejko moja? Pozwól mi trzymać i podawać ci pióra. Nie mam nic do roboty przez te długie, długie godziny, w których tak bywasz zajęty. Pozwól mi podawać ci pióra. Dziś jeszcze łzy mam w oczach, gdy przypomnę radość, jaką ją napełniło me zezwolenie. Odtąd siadała zawsze przy moim biurku z pękiem zatemperowanych piór. Uszczęśliwiona była, gdy mi się pióro psuło. Natychmiast podawała nowe, dumna ze współudziału w mej pracy. Często, aby ją zadowolić, prosiłem o przepisanie ćwiartki lub dwóch manuskryptu. Promieniała wówczas. Przynosiła z kuchni bibułę. Nie było końca przygotowaniom. Wszystko wpierw musiała wytłumaczyć Jeepowi i przekonana była, że dzieło wtedy dopiero wykończone zostanie, gdy każdą stronicę ozdobi swym podpisem. Tak wykończone kopie przynosiła mi z zadowoleniem pensjonarki, a gdy pochwaliłem, zarzucała mi ręce na szyję. Stare, lube wspomnienia. Nanizała też na kółko wszystkie klucze i pobrzękiwała nimi, zawiesiwszy sobie u paska. Wprawdzie szuflady i szafy nie bywały nigdy zamknięte, a klucze służyły do zabawy lub drażnienia Jeepa, lecz Dorę tak to zadowalało, że i mnie ostatecznie musiało zadowalać. Zdawało się jej, że jest gosposią. Istnie lalczynego w lalczynym domu, lalczynym trybem prowadzonego gospodarstwa. Tak szły rzeczy. Dora okazywała ciotce mej równie tkliwe, jak i mnie przywiązanie, mówiąc, że się jej dawniej bała i myślała, że jest złą, starą babą. Nie widziałem, aby ciotka kiedy bądź i dla kogo była tak pobłażliwa, jak dla Dory. Zasługiwała się nawet niewdzięcznemu Jeepowi, który na uprzejmość jej wieczystym odpowiadał warczeniem. Słuchała co dzień gry na gitarze, chociaż wiem, że nie lubiła muzyki. Nie krytykowała nigdy na ustawiczną krytykę zasługujących kucharek. kupowała jako niespodzianki wszystko, co się Dorze podobało, a wchodząc do nas, od progu już wołać była zwykła: gdzież jest nasz kwiatek?